Rozdział 30. Śmierć polskiej księżniczki krok po kroku. Sprawy rozgrywają się we właściwym sobie porządku. Trudno to docenić, gdy patrzy się na nie ze sceny, na której się dzieją. Tu nic nie widać. Zbyt wiele jest planów, które zasłaniają się nawzajem i sprawiają wrażenie chaosu. W zamieszaniu przepada fakt, że Gitla Gertruda Ascherbach umiera tego samego dnia co pan. W ten sposób dopełnia się proces rozpoczęty gdzieś na Podolu, mroźną zimą, wtedy gdy jej wielka, burzliwa miłość, której owocem jest Samuel, miała swoje niesprawiedliwe, krótkie trwanie, które można uznać za mgnienie oka wśród wydarzeń na tej płaskiej scenie. Lecz ten porządek widzi jęta, której ciało powoli zmienia się w kryształ w Korolewskiej jaskini. Wejście do niej zarosło już prawie zupełnie czarnym bzem. Bujne baldachy pełne przejrzałych dawno jagód opadły już na ziemię, a te, które ostały się ptakom, zamarzły. Jęta widzi śmierć Jakuba. Nie zatrzymuje się przy niej, bo pociąga ją inna w Wiedniu. Ascher, Rudolf Ascherbach, siedzi przy swojej żonie Gertrudzie Gitli, od kiedy zasłabła. Już 2-3 miesiące temu zrozumiał wszystko, gdy obejrzał guz na jej piersi. Jest w końcu lekarzem. Zdaje mu się, że rozumiał to nawet wtedy, gdy Gitla jeszcze chodziła i w dziwnej nerwowości próbowała zarządzać domem. Piekliła się na przykład o cebulę na zimę, którą zamówili w grubych lnianych workach, że jest zgniła w środku i nie przetrzyma do wiosny, że praczka niszczy mankiety i że lód z lodziarni dziwnie pachnie, tak jak pachniało w Busku stojącą wodą. Nad gazetami pomstowała na głupotę polityków i jej siwa głowa tonęła w dymie tureckiej fajki, którą do końca paliła. Teraz głównie leży na kanapie. Nie chce pójść do łóżka. Ascher odmierza jej coraz większe dawki laudanum i obserwuje wszystko dokładnie i uważnie. Obserwacja chłodna i beznamiętna niesie mu ulgę i chroni go przed rozpaczą. Na przykład na kilka dni przed śmiercią skóra Gitli robi się gęsta, sztywna i matowa. Inaczej odbija dzienne światło. Wpływa to na rysy twarzy. Stają się ostre. Na koniuszku nosa pojawia się podłużne zagłębienie. Ascher widzi je w poniedziałkowy wieczór w świetle świec, kiedy Gitla, choć bardzo słaba, siada, by porządkować papiery. Wyciąga z szuflad wszystko, co miała, co napisała, wszystkie listy do ojca we Lwowie pisane po hebrajsku. Artykuły, rysunki, projekty. Rozdziela to na kubki i wkłada w miękkie papierowe teczki. Co róż pyta o coś Aschera, ale Ascher nie może się skupić. Zobaczył już tę bruzdę i ogarnął go strach. Ona wie, że umrze, myśli przerażony. Wie, że jej choroba jest nieuleczalna i nic się już nie da zrobić. Ale nie spodziewa się śmierci, to zupełnie co innego. Wie to swoim rozumem, potrafi to powiedzieć słowami, napisać, ale w gruncie rzeczy jej ciało, zwierzę jakim jest, w ogóle w to nie wierzy. W tym sensie śmierci rzeczywiście nie ma, myśli Ascher. Nikt jej doświadczenia nie opisał. Zawsze jest cudza. Nie ma się jej co bać, ponieważ boimy się czego innego niż jest naprawdę. Boimy się jakiejś śmierci, albo śmierci pisanej dużą literą, wyimaginowanej, która jest wytworem naszego umysłu, splątaniem myśli, opowieści, rytuałów. Jest zakontraktowanym smutkiem, uzgodnioną cezurą, która wprowadza w ludzkie życie porządek. Więc gdy Ascher widzi bruzdę na jej nosie i ten dziwny kolor skóry, wie, że to już czas. We wtorek rano Gitla prosi, żeby pomógł jej się ubrać. Właśnie jego prosi, nie Sophie, która u nich służy. Asher sznuruje jej suknię. Gitla siada do stołu, ale nie je. Potem wraca do łóżka i Asher jej tę suknię zdejmuje. Wyciąga troki z haftek z trudem, jego dłonie są bowiem zgrubiałe i niepewne. Ma wrażenie, jakby odpakowywał cenny, kruchy przedmiot, coś jak chińską wazę, jak delikatny, kryształowy kielich, jak figurkę z porcelany, by odłożyć ów przedmiot na swoje miejsce. Więcej nie będzie się go już używać. Gitla cierpliwie to znosząc doprasza się słabym głosem o krótki list do Samuela. Każe sobie podać papier, ale nie ma siły pisać, więc tylko dyktuje kilka słów. Potem po laudanum zapada w drzemkę. Nie reaguje, kiedy Asher przerywa pisanie. Pozwala się karmić, ale tylko Asherowi zupą, rosołem. Ale właściwie zjada tylko kilka łyżek. Asher wysadza ją na nocnik, lecz Gitla oddaje tylko kilka kropel moczu. I Asher ma wrażenie, że jej ciało zacięło się, jak mały, skomplikowany mechanizm. Tak trwa do wieczora. W nocy Gitla się budzi, pyta go o różne rzeczy, na przykład czy zapłacony rachunek u księgarza, i napomina, żeby kwiaty na zimę schować z parapetu. Prosi, żeby odebrać materiały od krawcowej, nie będzie z nich już sukien. Dziewczętom się na pewno nie spodobają, to modni się, a materiały dobrej jakości. Może dać je Sofii, Sofia się ucieszy. Potem wracają wspomnienia i Gitla opowiada o tej zimie, kiedy przyszła pod drzwi Ashera we Lwowie, o sannach, śniegu i orszaku Mesjasza. W środę z rana sprawia wrażenie, jakby czuła się lepiej, ale koło południa jej wzrok staje się szklisty. Patrzy w jakiś odległy punkt, jakby poza ściany tego wiedeńskiego mieszkania, gdzieś w powietrze wysoko nad domami. Ręce ma niespokojne, błądzą po pościeli. Palce tworzą fałdki w adamaszku kołdry, a potem je starannie rozprostowują. Popraw mi poduszkę, mówi do Adelaidy, jej przyjaciółki, którą już Asher zawiadomił i która przybiegła tu z drugiego końca miasta. Ale poprawianie nie na długo starcza. Widać, że nie jest jej wygodnie. Rudolf Asherbach wzywa córki, ale nie wiadomo, kiedy przyjadą. Jedna mieszka w Weimarze, a druga we Wrocławiu. Głos Gitli spowolnił i stracił całą melodyjność. Ton zrobił się jednostajny, metaliczny, nieprzyjemny, rejestruje Asherbach. Trudno ją zrozumieć. A pyta kilka razy, jaki to dzień tygodnia. Środa, środa, środa. Asher odpowiada gestem na jej proste pytanie. Umieram? Kiwa głową bezgłośnie, ale zaraz się poprawia i mówi ochrypłym głosem. Tak. I ona, jak to Gitla, upewniona, spina się w sobie i powiedziałby ktoś, że bierze we własne ręce całe to umieranie, ten problematyczny i nieodwracalny proces, niczym kolejne zadanie do wykonania. Kiedy Asher patrzy na jej wychudzone, wynędzniałe od choroby drobniutkie ciało, napływają mu łzy do oczu. A to jest pierwszy raz, kiedy płacze, odkąd pamięta. Może nawet od tego dnia, gdy w ich domu odpoczywała polska hrabianka i kiedy wszyscy próbowali szmatami zebrać rozlaną wódkę z rozbitych beczek. W nocy czuwają nad nią Adelaida i pani Bachmann, sąsiadka z dołu. Asher pyta żonę, czy chcesz księdza? Po chwili wahania dodaje, rabina? Patrzy na niego zdziwiona, może nie rozumie. Musiał ją zapytać. Ale nie będzie żadnego księdza ani żadnego rabina. Gitla by się śmiertelnie obraziła, gdyby jej to zrobił. W czwartek o świcie zaczyna się agonia. I kobiety budzą Ashera, który zdrzemnął się z głową na biurku. Zapalają świece wokół łóżka. Adelaida zaczyna się modlić, ale cicho, jakby mówiła sama do siebie. Asher widzi, że paznokcie Gitli zbielały, a potem nieodwracalnie sinieją. A gdy bierze ją za rękę, jest zupełnie zimna. Oddech Gitli staje się świszczący i utrudniony. Każdy wymaga wysiłku. Po godzinie zmienia się w rzężenie. Ciężko tego słuchać. Dlatego i Adelaida, i pani Bachman zaczynają płakać. Ale ten oddech słabnie. A może to uszy się do niego przyzwyczaiły. Gitla robi się spokojniejsza i odpływa. Asher jest świadkiem tego momentu. To się dzieje na długo przedtem, nim zatrzyma się serce i ustanie oddychanie. Gitla się dokądś wymyka, nie ma jej już w tym świszczącym ciele. Poszła, zniknęła. Co się zajęło, odwróciło jej uwagę. Nawet się nie obejrzała. W czwartek o 13:20 serce Gitli przestaje bić. Gitla bierze ostatni haust powietrza i on w niej zostaje. Wypełnia jej piersi. Nie ma więc żadnego ostatniego tchnienia, myśli z rosnącą złością Asher. Żadna dusza nie wymyka się z ciała, wręcz przeciwnie. To ciało ściąga ducha do siebie, żeby go zanieść do grobu. Tyle razy to widział. Ale dopiero teraz w pełni zrozumiał. Właśnie tak. Nie ma żadnego ostatniego tchnienia, ani żadnej duszy.